Chcielibyśmy się zwrócić do Bożego Słowa. I otwórzmy pierwszy list do Koryntian. Rozdział 6. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6. I tam będziemy czytać od wiersza 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczemu zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przepaczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami przetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że co się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, a kto się przeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym, a inne jeszcze kodeksy mówią, i w duchu waszym, które są Boże. Dwa tygodnie temu kończyliśmy właśnie moje kazanie tym fragmentem, czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I mówiliśmy o darach duchowych, o darach Ducha Świętego, o charyzmatach, które Bóg udziela samemu Kościołowi, tobie i mnie, abyśmy na tej ziemi mogli wykonywać Bożą wolę i Jemu służyć. I właśnie gdy była mowa o tym, że się nie przygotowali, to padł komentarz, że nasze życie jest przygotowaniem. I właśnie to jest najwłaściwsze. Jezus, by się na ziemi zjawił, czy był przygotowany, czy nie. Gdy chodzi o konspekty, to na pewno nie miał konspektów swoich wystąpień, swoich przemówień. Kazania na górze nie miał napisanego, prawda? Jak nieraz ja mam wydrukowany, potem w internecie zamieszczam. Ale czy był przygotowany, czy nie był przygotowany? Jest o nim powiedziane, że a słowo stało się ciałem. Ale wcześniej było słowo. I ono się w pewnym momencie ujawniło i wykonało służbę. I my musimy też być Słowem. Słowem nie ucieleśnionym, lecz ucieleśnianym każdego dnia. I w tym momencie ono się ujawni, gdy będzie taka potrzeba i usłużymy tym, co w nas jest, bo z pełności serca mówią usta. A więc nasze życie jest przygotowaniem. Z tym, że do poszczególnych działań też trzeba się przygotować. I oczywiście, że tak. Ale jeżeli nie ma w nas treści, jeżeli jest pustka, i potem kartka nic nam nie pomoże. Dlatego też nie chciałbym, abyśmy kontynuowali tę myśl. Nie należycie do siebie samych. Należymy do Boga, który jest Słowem. Do Boga, który jest miłością, który jest Duchem. I ten Bóg w nas właśnie tworzy swoje Słowo, swoją miłość i dał nam swego Ducha. I chciałbym dzisiaj mówić o pewnym dylemacie. Ten dylemat zawarty jest w 12 wierszu. I tam jest takie wyrażenie, które sobie zakreśliłem delikatnie ołówkiem. Lecz nie dam się. Ja się nie dam. I to jest dylemat. Ja się nie dam. Nie dam się niczym zniewolić. I tu jest pewien kontekst, który Paweł omawia w tym liście. Ja nie wchodzę teraz w ten szczegół i w ten cały kontekst. O co tu chodzi? Ale są to poważne sprawy. Wcześniej jest mowa o procesach. Gdy walczymy o jakąś sprawiedliwość, ludzką sprawiedliwość, jakąś dobrą sprawę i nie ma już żadnych argumentów i musimy wreszcie kogoś poprosić o rozjemcze działanie, idziemy do sędziego. A potem wiemy, że są różne słowa, często się ich wstydzimy, chcielibyśmy cofnąć. I Paweł właśnie doradza, co postąpić w tej sytuacji. Tutaj w tym fragmencie jest mowa o grzechu nierządu, o popędzie seksualnym i o tym, że Gdy ktoś się poddaje tym popędom, to staje się jednym ciałem z osobą, którą się łączy poza swoim małżeństwem. I kto jest mocny? Kto jest silny? Nikt nie powie, że jest silny, ręki nie podniesie. A tutaj jest powiedziane, ja się nie dam. Czy jest możliwość, aby się nie dać? To są tak silne sprawy. Emocje, gdy chodzi o procesy, tam emocje dochodzą do głosu bardzo silnie. Tutaj, gdy chodzi o popęd, to jest tak potężne i wiemy, że to zamąci wszystko i człowiek się zapomni. Dlatego też Biblia często mówi o upadku w grzech. Można stopniowo schodzić, a często jest mowa o upadku. Ktoś idzie i nie myśli, że upadnie. Nagle się przewróci i patrzy, ja to zrobiłem. Wszyscy mówią, i on to zrobił. Ja się nie dam. Bo jeśli mamy Boga czcić w duchu i w ciele, które są Boże, jeśli w naszym ciele mam Go czcić, to ja się muszę nie dać. Ja muszę być święty. I skąd wziąć tę świętość? Czy z jakiegoś treningu? A też inny wyraz na te. Z jakiejś tresury? Wiadomo, że nie. Jako dziecko słyszałem przykład i ciągle on mi w uszach i w oczach stoi, gdy pewien wykładowca właśnie mówił na ten temat. I mówi, że widział on też jako dziecko, gdy w pewnym domu robią zawsze pokaz dla gości. Pewien kotek, którego przebywano, do niego odpowiednio mówiono, dawano mu świeczkę, on stał na tylnych łapkach i trzymał świeczkę płonącą i się wszyscy dziwili, bili brawo. Potem oczywiście on schodził, dawano świeczkę, no i tam chyba coś otrzymywał w kuchni. I to był taki stały repertuar w tym domu. Ale był taki dowcipniś. Mówiłem, zrobię niespodziankę. Gdy była znów ta demonstracja, odpuścił małą myszkę. Myszka przebiegła. I nic z tresury. Świeczka spadła. Trzeba było szybko ją podnieść, bo dywan. A kotek pobiegł tam, gdzie jego instynkt mu nakazywał biec. I sobie to zapamiętałem, że tresura to za mało. Dobre wychowanie to za mało. Dobre maniery to za mało. Musi być coś więcej. Ja się nie dam. Ja zacząłem sobie rozmyślać nad apostołem Piotrem. Z jednej strony uniesienie. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. O Piotrze, jesteś błogosławiony. A Piotr rośnie w oczach własnych i swoich towarzyszy. Ale potem na osobności, gdy Pan Jezus im powiedział, co się z nim stanie, już ma koncepcję. Jest mądry, jest błogosławiony, więc ma koncepcję. Panie, nie idź do Jerozolimy. Obejdziemy jakoś bokiem, przeczekamy. Taka polityka kościelna, religijna. A Pan Jezus mówi, nie. Ty, Piotrze, jesteś dla mnie teraz przeciwnikiem. Idź precz ode mnie, szatanie, czyli przeciwniku. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. A więc zderzenie tego, co jest Boże, z tym, co ludzkie. Ale przecież jesteśmy ludźmi, nie bogami. Nie dziwnego, że tak myślimy jak ludzie. Ale ja się nie dam. Jako człowiek się nie obronię. Bogiem się nie stanę. Co zrobić? Co zrobić? Jest odpowiedź w wierszu 17. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jest nadal człowiekiem, ale łącząc się duchowo z Bogiem, który jest duchem, jest osobą duchową i człowiek, który jest osobą ziemską, istotą ziemską, gdy się łączy z osobą duchową, z Bogiem duchowo, staje się z Bogiem jednym duchem. Jest sklejony, staje się jedność, jest sklejony. Dlatego Pan Jezus mówi, że do Samarytanki, że przyjdzie czas, że prawdziwi chwalcy będą Boga czcić w duchu i w prawdzie. Tu kończy się ten fragment, że wy sławiajcie wtedy Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które są Boże. A więc co zrobić, by się nie dać? Odpowiedź jest prosta. Trzeba się połączyć z Bogiem. Trzeba się połączyć z Panem i stać się z Nim jedno w duchu. I mówiliśmy właśnie ostatnio, że apostoł Piotr, gdy głosił Dzień Pięćdziesiąty, to konspektu nie miał kazania. A cytował Joela, zrobił aplikację, czyli zastosowanie tego kazania do słuchaczy, to wyście go zabili. Oni byli poruszeni, ale nie elokwencją Piotra, w końcu to był rybak, nie mówca, ale byli poruszeni Duchem Świętym. W nich zadziałało żywe Słowo Boże, które wyszło z serca nieprzygotowanego Piotra. Ale on nie był przygotowany? A co robił wcześniej przez 10 dni i nocy, gdy się modlili? Czy to nie było przygotowanie? On nie wiedział, że to kazanie. On nie wiedział, że będzie głosił. To wszystko było ad hoc. Ale Bóg to wszystko na swojej dłoni wyrysował. I Piotr się znalazł na właściwym miejscu, we właściwej kondycji. Czemu użyłem słowa kondycja? Bo pomyślałem sobie, że gdy wcześniej Pan Jezus prosił trzech swoich przyjaciół, łącznie z Piotrem, będę się modlił, jestem w wielkiej udręce i modli się, Panie, Ojcze, moja dusza jest smutna, smętna, smutna, aż do śmierci. Pot spływał jak krople krwi. A tamci też bojowali, tak? Spokojnie spali. I tak za każdym razem, trzy razy chodzi, budzi ich i cały czas oni nie mogą się nie dać snowi. Taka no, drobna sprawa, jak tylko sen, czuwanie. A oni się nie mogą obronić przed snem. A tu nagle Piotr wstaje i wie, co mówić. Dlaczego? Bo właśnie stał się ucieleśnianym słowem w danej chwili. Wcześniej pamiętamy Piotra, gdy się Pana Jezusa zapierał trzy razy. Wcześniej mówi, że ja jestem gotów aż na śmierć. Ja się nie zgorszę. A potem trzy razy upada, mówiąc, nie znam tego człowieka. Pomyślałem sobie, co jest potrzebne, ażeby się móc nie dać, by być jedno duchem z Panem. I oczywiście zapytałem o to apostoła Piotra. No bo z kim będę rozmawiał? No z apostołem Piotrem. Więc sobie otworzyłem jego list. I w pierwszym liście Piotra, w wierszu trzecim, jest takie zdanie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas. Odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ja sobie właśnie siedząc, rozmyślając nad tym, podobnie jak już teraz i tak właśnie opowiadam, jak Piotr później, po latach od Pięćdziesiątnicy, gdy wszystkie były te wydarzenia, które znamy, dzieł apostolskich i te, których nie znamy, ten wielki, wybitny mąż Boży, jak Piotr później będzie pisał do ludzi, którzy znali go, gdy spał w Getsemani, gdy się zapierał przy ognisku, co będzie im radził? I właśnie to pierwsze zdanie, te pierwsze słowa. Niech będzie uwielbiony, błogosławiony Bóg Ojciec, który odrodził nas według. I apostoł Paweł często tu używa wyrazu o tym według łask. A Piotr tu użył wyrazu miłosierdzie. Oczywiście, że łaska to jest niezasłużone miłosierdzie. Jak ktoś kogoś pyta, co to jest łaska Boża, jest to niezasłużone miłosierdzie. Z tym, że Piotr od razu powiedział wyraźnie, że chodzi mu o łaskę. Że Bóg nas według swojego wielkiego miłosierdzia, że chodzi mu o miłosierdzie, według swojego wielkiego miłosierdzia odrodził nas. I tu właśnie jest cała tajemnica. Z Bogiem możemy stać się jedno duchem poprzez odrodzenie. Poprzez odrodzenie, duchowe odrodzenie. Ja teraz nie wchodzę w ten temat, nie będę go omawiał szczegółowo. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, weź Nowy Testament, uklęknij i powiedz, Panie Jezu, chcę poznać sprawę odrodzenia, pokaż mi w Nowym Testamencie. I Duch Święty Ci wszystko pokaże sam. To nie jest sprawa nauczania. Jest to sprawa posłuszeństwa Bożemu Słowu. Jak przyjdziesz, uklękniesz, poprosisz, Panie, otwórz moje oczy i pokaż mi, On ci pokaże i nawróci i odrodzi. Dlatego, że list Tytusa, który pamiętam dokładnie i go teraz też i otworzę, przeczytam 3 rozdział, 5 wiersz. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Apostoł Paweł tutaj też używa, Tytus 3:5 używa tego wyrazu miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. A więc jest jakaś przez Boga przewidziane dla ludzi, dla pogan, dla grzeszników, dla ciebie i dla mnie. Jakaś kąpiel. Kąpiel odrodzenia. Kąpiel zanurzenia w Ducha Świętego. Zanurzenia w ciało Chrystusa. Zanurzenia w Jego śmierci. Gdy człowiek jest zanurzony i tam wszystko, co w nim, co wewnątrz w nim się znajduje, zostaje zmienione, zostaje przekształcone i staje się odrodzony nowy. Jak sobie rozmyślając dalej, spojrzałem na 2 rozdział, 1 wiersz apostoła Piotra, oczywiście 1 list Piotra. I on tam mówi, odrzuciwszy więc wszelką złość, zdradę, obłudę, zazdrość, obmowę, jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. A nagle to niemowlę, nowo narodzone niemowlę. Ten stary człowiek, 40-60-letni, 25-letni, ten już dojrzały człowiek, nagle staje się niemowlęciem. Duchowym niemowlęciem się staje. I nagle on wie, że musi odrzucić coś, co mu przeszkadza, czemu ma się nie dać. Wszelką złość. Ona jest w nas tak wrośnięta jak rdza, czy nie tak? Co wtedy robimy? Kupujemy taką farbę specjalną na rdze. Bo dawniej to trzeba było czyścić aż do białego. Jak czyściłem kiedyś karoserię, to aż dziurę wyczyściłem, bo się okazało, że tam były pęcherzyki aż na wylot. Bo teraz mamy już technikę lepszą, idziemy, prawda, i kupujemy taką specjalną farbę i malujemy. I wtedy tam się to razem wchodzi w reakcję, no i ta rdza jest opanowana przez chemię. Ale to nie jest metoda duchowa. Bóg nie łączy starego z nowym. Bóg nie neutralizuje starego z nowym. Bóg usuwa stare, daje nowe. Tu nie ma symbiozy, połączenia. To jest albo, albo. Albo życie, albo śmierć. Albo grzech, albo świętość. Ale trzeba odrzucić złość, wszelką perfidię, obłudę, zazdrość, obmowę. Tak, ja się zatrzymałem troszkę nad plotkarstwem. Nie wiem, czy o tym coś mówi, czy nie. Ale chyba dobrze wiemy, prawda? A to jest takie draństwo, przepraszam za słowo, przepraszam, ale ja to tak stwierdzam. To jest takie draństwo, tak się trzyma, taką przyjemność sprawia. Nie możemy utrzymać tej wiadomości. A jak zobaczymy i stwierdzimy, wyciągniemy wnioski, tych wniosków nie umiemy utrzymać bez sprawdzenia, czy one są prawdziwe. Nieraz wiem, jak to tak się pcha i ja powstrzymuję i ile mam nieprzyjemności w tym, że powstrzymałem. Żadnej radości. Gdy nie powstrzymam, jaka radość? Ojej. I to nazywam to draństwo. I niby to nic. A ile krzywdy się wyrządza. Ile niesmaku potem człowiek ma po tej przyjemności wątpliwej. Piotr to mówi, odrzuciwszy to wszystko. Zapragnijcie duchowego mleka. Ale jak można pragnąć czegoś duchowego, gdy się nie jest duchowym? Musi być nowe narodzenie. Musi nasz duch się odrodzić. Duch człowieczy na nowo się narodzić, by zapragnął tego właśnie mleka. Dzisiaj mi ktoś przypomniał, że jest rocznica chrztu, który mieliśmy rok temu. No Ryszard mi dzisiaj przypomniał, gdy był wcześniej, żeśmy sobie rozmawiali w kancelarii. I mi opisywał właśnie też i siebie, swój stan, że nie żałuje. Różnicę, jaka była wtedy i dzisiaj. Taką, żeśmy mieli piękną, dłuższą rozmowę. To właśnie jest przejaw tego nowego narodzenia, tego niemowlęcia, które pragnie niesfałszowanego mleka, duchowego pokarmu, by przez nie wzrastać ku zbawieniu. A jeśli ktoś ochrzczony, na nowo narodzony, nie pragnie tego mleka, A co zrobić, żeby zapragnął? Ja mam odpowiedź, bo ja byłem niejadkiem, jak byłem mały. Ja byłem niejadkiem. Mama mi dawała piołun do picia. Trzepało, ohydne było, ale apetyt przychodził po tym. I wiem, że mama mnie wyleczyła piołunem od niejedzenia. Więc Bóg nam czasami da też jakiś piołun, aby nas zachęcić, że my w końcu przyjdziemy i tej żywej wody będziemy tak pragnąć i pić, tego chleba będziemy tak jeść duchowego, aby się otrząsnąć z bólu, z trudności, jakie na nas spadły. Ale właśnie gdy pragniemy, to też i wtedy to mleko sprawia w nas wzrost. I to odrodzenie w nas się powiększa, powiększa i powiększa. Ale patrząc na apostoła Piotra jeszcze, na rozdział pierwszy, tam widzę w wierszu 22, 23 też takie pewne wyrażenie w tym temacie. Ja trzymam się dokładnie linii tego, o czym dzisiaj mówimy. I wiersz 22, pierwszego rozdziału. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Skoro, czyli jakiś jest wniosek, wynik, skoro dusze wasze są już uświęcone przez posłuszeństwo Bożemu Słowu, są uświęcone do jakiegoś celu, abyśmy miłowali miłością bratnią, Filadelfią, jedni drugich czystym sercem. Ponieważ jesteśmy odrodzeni przez Słowo Boże, duchowe nasienie, mamy też i duchowe reakcje, i duchowe więzi, duchowe oddziaływanie. I wtedy pomyślałem sobie, no, jak to różnie bywa w naszym życiu. I wziąłem sobie takich kilka przypadków, aby je teraz z wami omówić. I pomyślmy teraz przez chwilę. Zaufaj Panu z całego serca swego i nie polegaj na własnym rozumie. Tak kiedyś było mottem naszego kazania, pastor Piotr to czytał, to pamiętacie? Zaufaj Panu z całego serca, a na swoim rozumie nie polegaj. Albo inna sprawa. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Albo inna sprawa. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Piotr mówi o oczyszczeniu naszej duszy, o uświęceniu naszej duszy, o oczyszczeniu naszej duszy. I teraz jest chwila, gdy muszę jakąś podjąć decyzję. I mam zaufać Bogu, Bożemu Słowu. Rozum odrzucić, a pójść za intuicją? Przytrzymać się rozumu, a intuicję zgasić. Co zrobić? Albo nasze serce nam podpowiada, że należy właśnie tak postąpić. Nasze uczucia nas zaśmiewają tak postąpić. Ale nasz rozum nam mówi nie, Słowo Boże mówi nie i się powstrzymujemy. I potem mamy dylemat, żeśmy zrobili coś z uczucia, coś z serca, impulsywnie. Niektórzy mówią, że impulsywnie to jest szczerze. A ktoś, kto przemyślał, to powiedział, to zrobił z premedytacją, ale nie szczerze. To jest złudne twierdzenie. To nie jest tak. Co zrobić? Panie Jezus w Getsemane. Ojcze, moja dusza jest smętna, smutna aż do śmierci. Nie chcę. A jest tam piękny wyraz lecz. Nie moja wola. On ma decyzję, ma uczucia. Lecz Twoja niech się stanie. Pan Jezus użył rozumu czy uczuć? Jego wola była na plusie czy na minusie. I tu właśnie są dylematy. Bo mówimy cały czas o sprawach cielesnych i naszej duszy, nie ma przymiotnika, czyli duszewnych, nie ma przymiotnika w polskim, a więc nie wiem jak to powiedzieć, dusznych, duszewnych, nie duchowych, chodzi o duszę, nie o duchę. No właśnie, Rosjanie mają przymiotnik, duszewny człowiek, a więc duszewny, nam brakuje. A więc czy mamy się posuwać według umysłu cieleśnie, czy też według duszy, naszych uczuć, tego, co nam podpowiada nasza intuicja, czy też inaczej. I to właśnie mówimy, kto się łączy z Panem duchem, czy łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. I właśnie chodzi o duchowe podejście. O duchowe podejście, gdzie jest i uczucie, jest też i umysł. Razem połączona Boża mądrość, nie ziemska, lecz z góry stępująca. Dlatego też domowa jest o uczuciach, to mówi nam list do Rzymian, 14 rozdział, 14 wiersz, że Chrystus Boże to nie jest napój i pokarm, lecz sprawiedliwość, pokój i, dokończcie, radość, dalej, w Duchu Świętym. Pamiętajmy, radość w Duchu Świętym. To jest właśnie Królestwo Boże. Dlatego też chciałem, bracia i siostry, abyśmy, przystępując do Wieczerzy Pańskiej, chcąc podjąć decyzję o wyciągnięcia ręki do chleba i wina, co może być naszym sądem. Apostoł Paweł mówi w swoim liście, że niektórzy piją własny sąd. Niektórzy są chorzy, niektórzy nawet pomarli. Więc to jest nasz sąd. Nie te przedmioty, nie ta materia. Ona jest chlebem i będzie chlebem. Jest to wino i dalej będzie wino. A ten punkt kontaktu, gdy podchodzimy do stołu Pańskiego z całym Kościołem i gdy w nas właśnie nie ma tego właściwego rozsądzenia. Dlatego też chciałbym zakończyć właśnie tym tekstem, który nieraz cytowałem, a który właśnie w Getsemanii zabrzmiał. I odszedł trochę dalej, na twarz upadł i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, lecz niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak Ty. I to zdanie dzisiaj jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym, żebyśmy tym zdaniem zakończyli. Wszystko mi wolno, rozpoczynaliśmy to kazanie. Wszystko mi wolno, po raz drugi Paweł pisze w tym wersecie. Ale odpowiada po raz pierwszy, nie wszystko jest pożyteczne. A po raz drugi mówi, lecz ja się nie dam niczym zniewolić. I teraz patrzę na to zdanie Pana, o Panu Jezusie i to, co On wypowiedział w Getsemanii. Ojcze mój, On jest Ojcem jednym duchem złączonym. Ojciec i ja jedno jesteśmy. Ojcze mój, to jest bardzo ważne. Nie należycie do siebie samych. To jest bardzo ważne. Być odrodzony, należeć do Jezusa Chrystusa. I na marginesie. Wezwania nie będzie dzisiaj do nawrócenia, ale w domu zrób to sam. A Duch Święty Cię poprowadzi do nawrócenia i odrodzenia. Ojcze mój, jeśli to możliwe, u Boga jest wszystko możliwe. I Bóg może zrobić wszystko. Niech mnie ominie ten kielich. Tego chce dusza Jezusa, smutna aż na śmierć. Ona się broni. Jego życie się broni. Jego ciało się broni. Nasz rozum się broni. My się bronimy i to jest naturalne. Ale odpowiada, lecz niech stanie się nie jak ja chcę, ale jako Ty. Ten stwierdza, że Bóg jest nad wszystkim. On jest suwerenny. On dobrze wie, czy to jest pożyteczne, czy niepożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I pożyteczne byłoby, gdy Pan Jezus został z uczniami i z nimi żył 300 lat, czy 1000 lat. Wtedy by nie potrzeba było innych autorytetów. On byłby cały czas na miejscu, nie potrzebałby żadnych innych autorytetów duchowych ten świat. Byłoby wspaniale, czy nie wspaniale, jak myślicie? No, ale Bóg chyba tak nie myśli, jak my myślimy. Chyba nie. Chyba lepiej i skuteczniej jest, że Pan Jezus umarł, bo nas zbawił. A tak by nas nie zbawił. Swoim życiem by nas nie zbawił, zbawił nas swoją śmiercią za nas. a potem powstał do życia już jako zmartwychwstały Pan, jako ten, który wywiódł więźniów z Hadesu, jako ten, który otworzył bramy piekła, który ma klucze śmierci. Kochani, to jest, tak się musiało stać. Nie wszystko jest pożyteczne, nawet dobre nie jest pożyteczne, bo dobre jeszcze potem jest lepsze. I właśnie to jest dalsza część. To jest dalsza część, tak jest. To jest ta część ostatnia. To jest ta część, na którą czekamy. A więc jest powiedziane, niech się stanie jak nie ja, lecz jak Ty chcesz. Dlatego też i Pan Jezus został skazany na śmierć. I powiedział: Ojcze, w Twoje ręce oddaję. Nikt mi nie odbiera, oddaję mego ducha. I był jedno duchem z Ojcem i dalej jest jedno duchem z Ojcem. I tam w Hadesie miał ewangelizację lepszą niż ta w Sochaczewie. Tam była ewangelizacja, kochani. Do ludzi beznadziejnych głosił. I dzisiaj dzięki temu my możemy głosić ją wszędzie również. I tam, o czym żeśmy słyszeli. A więc chcemy, kochani, teraz w modlitwie przyjść naszego Pana i właśnie się zdecydować. Czy ja się będę dawał zniewolić swoim koncepcjom, swoim emocjom, swoim planom, grzechowi? Czy się będę dawał zniewolić tym, co będzie mnie atakować już od dzisiaj, już za chwilę po nabożeństwie? Choćby ten drobiazg, co nie jest takim wielkim drobiazgiem, nie jest takim drobiazgiem, co mam poważną, ale ten drobiazg porównany z innymi, plotkarstwo. No, sprawdźmy za chwilę, jak to będzie się działo. Sprawdźmy. Pomijam już inne rzeczy, to są sprawy poważne, ale drobne w porównaniu z innymi. Dlatego też chcemy pomyśleć, czy ja się dam zniewolić. I gdy będziemy teraz się modlić i do stołu pańskiego przygotowywać, też i powiedzmy: Panie, ja bym chciał i to, i to, i to, ale to ja chcę. I Pan, dziękuję Ci, że ja wiem, że to ja chcę. Dziękuję Ci za świadomość, że mam świadomość, że to ja chcę. Panie, wszakże nie moja wola, nie moje chcenie, lecz Twoja wola niech się stanie. Bo ja się niczemu nie dam zniewolić. I Pan nas będzie prowadził. Pan nas będzie prowadził bardzo serdecznie, bezpiecznie, skutecznie. I tak w sposób, że gdy staniemy przed Nim, siostra mówiła, że Jezus przyjdzie, On powie: o służebnico, o sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. I tam wejdziemy z radością, niosąc swoje snopy. Powstajmy teraz razem i spędźmy czas na wspólnej modlitwie, przygotowując się do stołu Pańskiego. A proszę pastora Piotra, braci usługujących, aby też do przodu już przyszli, abyśmy mogli przystąpić już do usługi, a my chcemy się razem wszyscy teraz modlić i z naszym Panem rozmawiać. Panie, dziękujemy Ci, że dajesz nam przeżywać nasze Getsemane. Że wchodzimy do naszego Getsemane, gdy się nie spodziewamy nawet. I wtedy, Panie, daj nam tej trzeźwości, abyśmy mieli świadomość, że ma stać się wola Twoja, a nie nasza. Abyśmy duchem postępowali. Abyśmy duchem sprawy ciała umartwiali. Panie, żeby nasze emocje, nasze koncepcje, aby nie przewyższały naszej decyzji, żeby ona była poddana tylko Tobie. I Panie, dziękujemy Ci za ten wzór, jaki mamy w Chrystusie Jezusie. A też dziękujemy Ci za moc, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Jaką mamy w Jego Słowie i w Duchu Świętym. I że, Panie, jesteśmy połączeni z Nim jednym duchem, jednym słowem i stanowimy jedno z naszym Panem. I że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. O Panie, dziękujemy Ci za to wywyższenie, za tę zmianę, za to odrodzenie i że możemy być nazwani dziećmi światłości, synami odrodzenia. Halleluja. I Panie, możemy spokojnie mówić, że nie należę już do siebie. Wszystko, co mam, należy do Ciebie. Możemy powiedzieć: wszakże, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.